Dobrze, no przyznaję, przygotowywałem to przez jakiś okres ostatni. Wczoraj to zakończyłem, dopiero po tym miałem niespodziankę. Ale chciałbym dzisiaj skierować do Was kilka słów. Myślę, że będą one inspirujące. Mam nadzieję, że będą dotykać także i Was. Ale przed tym też chciałbym, żebyśmy pochylili jeszcze głowę, bo potrzebuję, ze względu na moje rozproszenie, troszkę takiego Bożego wsparcia. Duchu Święty, zupełnie pragnę Tobie poddać wszystkie te słowa, które będę wypowiadał. Cokolwiek będzie spływało z mojego serca, z mojego umysłu, na moje usta, Panie. Cokolwiek będzie słyszalne tutaj na tej sali. Niech Twoja obecność będzie tutaj szczególna, dotyka i przeszywa nasze życie, Panie. My jesteśmy tutaj po to, abyś to Ty nas zmieniał, aby doświadczać Ciebie i uwielbić Ciebie, Panie. Aby uwielbić mojego tatusia, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby przed Tobą i z Twoją pomocą, Panie, radzić sobie w każdym kolejnym dniu naszego życia. Proszę Ciebie, poprowadź nas, poprowadź i w Tobie, Panie, składamy swoją nadzieję. Amen. Kochani, żyjemy w czasie, w którym mnóstwo energii poświęcanych jest na doskonalenie tego, co stworzyliśmy jako ludzie. Środowiska gospodarcze i polityczne mówią, że opierają swoją działalność na pewnych ideach, na partiach, na pewnych wartościach. Państwa próbują tworzyć idealny ustrój. Wokół mówi się o różnych systemowych rozwiązaniach, systemy różnego wsparcia, emerytalne, opieki zdrowotnej, systemy edukacji. Wszystko ma być sprawne, tanie, dostępne i szybkie. Znamy to z naszego codziennego życia. Niby to wszystko ma nam, ludziom, służyć ku pożytkowi, bo takie jest zawsze założenie. Partie polityczne przekonują nas swoimi nawet nazwami i ideami. Firmy poprzez różne reklamy przekonują, że wszystko jest dla naszego dobra. Ale żyjąc tak z dnia na dzień, dochodzę do wniosku i dochodzę do przekonania, że człowiek w konfrontacji z tym wszystkim, co nas otacza, staje się tylko pewnym odbiorcą, pewnym konsumentem, staje się pewnym pionkiem, który jest rozgrywany i to nie on, człowiek. I jego wartość mają największe znaczenie. Ale zaczynają mieć znaczenie więcej, bardziej te idee, które są głoszone, ten system czy ten ustrój, którego później musimy bronić. Zaczyna mieć znaczenie cel, zaczyna mieć znaczenie władza, zaczynają mieć znaczenie coraz większe pieniądze. Mówimy o wartościach. Mówimy o wartościach takich jak uczciwość, lojalność, sprawiedliwość, nawet dobroć. Wszystkie są nam potrzebne. Doceniamy ich znaczenie, chcemy być traktowani zgodnie z tymi wartościami. Chcemy, aby ludzie byli uczciwi, dobrzy i sprawiedliwi. Chcemy, pragniemy tego. Ale tak jest wtedy, jeżeli w ten sposób Ciebie ocenia, jeżeli takie stwierdzenie jest reakcją na nasze działanie. Chodzi mi o to, że możemy doświadczyć dobroci, możemy powiedzieć, że jesteśmy dobrzy, jesteśmy sprawiedliwi i że jesteśmy uczciwi, jeżeli ktoś na nasz temat tak się wypowie. Większość jednak osób na zewnątrz i tego budynku, i w tym świecie, żyje w przekonaniu, ma to przekonanie o swojej uczciwości, o swojej dobroci, o swojej lojalności czy sprawiedliwości. Wszyscy chcemy żyć w tym przekonaniu. Chcemy się identyfikować z tymi wartościami. Ale gdy przychodzi nam czas obrony, w momencie, kiedy nam ktoś nadepnie na odcisk, zupełnie niespodziewanie, gdy zaistnieje potrzeba poświęcenia siebie, własnego czasu, a czasami nawet pieniędzy, to czasami to poczucie naszych wartości troszeczkę się zmienia. I o ile dalej mamy przekonanie, że jesteśmy tak samo wartościowi, to troszeczkę czasami się zmieniają wtedy owoce naszego działania. Jakoś tak jest, że zawsze potrafimy siebie wcześniej wybielić, a innych ocenić. No, tak po prostu jesteśmy zbudowani i nie będę ukrywał, ja także. Świat doskonali swoje ustroje i swoje systemy. Skupia się na ich tworzeniu, aby doskonalić działanie, funkcjonowanie, poprawiać wydajność. Faktycznie odkąd człowiek tylko zaczął się zrzeszać, gromadzić, zaczął tworzyć społeczność, zaczęło się budowanie różnych modeli społeczeństwa. I choć ich celem zawsze z założenia miało być porządek, równowaga, pewna sprawiedliwość, choć z założenia miało służyć naszemu ludzkiemu dobru, to efekt jest taki, że poświęcamy temu coraz potężniejsze dawki czasu, pieniędzy, pielęgnujemy i rozwijamy te ustroje, często zaniedbując nawet zwykłe międzyludzkie relacje. Zaniedbując rodzinę, dzieci, zaniedbując innych potrzebujących. A po latach i tak się okazuje, że żaden system, żaden ustrój się nie ostał. Były cesarstwa, wydawało się, że wieczne i doskonałe. Były królestwa, były różne unie, przeżyliśmy komunizm i socjalizm. Ideologia, można powiedzieć, była skierowana w kierunku człowieka. Ona nie była zła, ona była dobra. Były różne systemy, różne programy i różne pomysły. I to wszystko już przeminęło. Obecnie funkcjonujemy też w określonym systemie. Wszystko wydawało się dobrze jest i się rozwija, ale to też kiedyś znowu przeminie. Nastaną kolejne inne czasy, będziemy o tym wspominać. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Przecież sam funkcjonuję w tym świecie. Wyznaję te wartości, o których przed chwilą mówiłem. Walczę z jakimiś przeciwnościami i duchowymi, czasami tymi cielesnymi. Z takimi koncepcjami na życie, jak mnie teraz spotkało. Ponieważ sprawuję jakieś funkcje, tworzę jakieś systemy. Funkcjonuję, próbuję doskonalić to, co funkcjonuje wokół mnie. Czyli jakby biorę udział w rozwoju tego świata. Ale mówię to dlatego, bo dotyka mnie słowo, które wypowiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 25:40. Nie wiem, czy będziecie w stanie tam umieścić to jeszcze, jakoś znaleźć. 25:40 Mateusza. Pan Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu spośród najmniejszych braci moich, uczyniliście mnie samemu. Wiecie, dotknęło mnie bardzo to słowo. Niezwykle ważne są okoliczności i cel tej wypowiedzi. Chwilę wcześniej Pan Jezus opowiedział przypowieść o 10 pannach, w których 5 nie weszło na wesele oblubieńca, gdyż nie przygotowało się na spotkanie. Potem opowiedział przypowieść o talentach, w którym Pan oskarżył bezużytecznego sługę, a potem zaczął opowiadać o sądzie ostatecznym. I ten werset pochodzi właśnie z tej opowieści. Każdy z nas chciałby wiedzieć, co jest cenne w oczach Boga, co ma dla Niego wartość. Szczególnie, jeżeli chodzi o tą chwilę, w której spotkamy się z Nim twarzą w twarz. Ci, którzy spotkają się na sądzie. Co kruszy ojcowskie serce? Na co On patrzy, kiedy patrzy na nas, na ten świat? Zadałem sobie pytanie, kto jest w centrum słów Jezusa? Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Czy Jezus mówi tutaj o królestwach, o systemach? Czy mówi o programach? Czy mówi o budowaniu kościołów? Nie. Centrum Jego wypowiedzi to człowiek. To istota, dla której On przyszedł. To cel wszelkiego Bożego działania. Wszystko, co nas otacza, co zostało stworzone, jest piękne. Ale najpiękniejsze stworzenie Bóg uformował na samym końcu. To człowiek. To kobieta i mężczyzna. Stworzył ich na swoje podobieństwo. Błogosławił im. Wszystko, co stworzył, oddał w ręce człowieka. To jest, powiem wam, coś niesamowitego. Wyobraźmy sobie ten obraz z perspektywy naszego niebiańskiego tatusia. Ile w tym, co czynił, kiedy tworzył człowieka, było jego pasji i jego miłości. Ile było radości, kiedy budował pierwszego człowieka, kiedy jego przeznaczenie wkładał w jego serce, w jego ducha. I Bóg swojego charakteru nigdy nie zmienił. On nie jest taki, który się odwraca albo który się przemienia. My tu na ziemi tworzymy państwa, ustroje, organizacje, nawet kościoły czy denominacje. Ale z jego perspektywy to są tylko narzędzia naszej integracji. Bo on pragnie, myśli, patrzy i szuka każdego człowieka, któremu dał tchnienie. Każdy z nas poznał Bożą miłość. Ufam, każdy z nas, który jest tutaj na tej sali, może jej doświadczać każdego dnia, bo on kocha mieć relacje razem z nami. Dotyczy to także Jezusa Chrystusa, rozkochanego w człowieku. Jak Jezus postrzegał ten świat? Na czym skupiał uwagę, kiedy przyszedł tutaj na ziemię? Kiedy rozpoczął swoją służbę, żył w konkretnym kraju, w konkretnych okolicznościach. W Izraelu panował żydowski system religijny, czasami bardziej skupiony na prawie i na zasadach niż na samym Panu Bogu. W Jerozolimie blaskiem lśniła wspaniała świątynia, którą zachwycali się Żydzi, a cały kraj i okolice były pod okupacją Rzymian. Każdy człowiek musiał dostosować się do tych panujących zasad i praw w danym momencie. Jednym to pasowało, po prostu dostosowali się do tych okoliczności. Inni byli zachwyceni, być może odnaleźli się w całym tym systemie panującym. Ale inni byli niezadowoleni. I tak jest w każdym wieku, także i dzisiejszego dnia. Choć Jezus musiał dostosować się do tych wszystkich panujących warunków, nie zmienił jednej rzeczy. Nie przestał patrzeć na człowieka tak, jak patrzył na człowieka jego ojciec. Czy w niebie, czy na ziemi, człowiek był dla niego zawsze celem. Przypomnijmy sobie spotkanie z Piotrem nad jeziorem Genezaret. Piotr siedział w łodzi, właśnie było po połowie. Pan Jezus powiedział, wypłyń jeszcze raz. I nagle niesamowita ilość ryb. Piotr zmęczony siedział i wiedział, że to jest okoliczność, którą zapamięta na zawsze. Pan Jezus widział smutek i zmęczenie Piotra. Widział ciężar jego pracy, jego słabości, zniecierpliwienie, zmęczenie, zdenerwowanie, nawet samo oskarżenie. Kiedy Piotr mówił Jezusowi, odejdź ode mnie, bo mi jest człowiek grzeszny. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza 5:8. Jezus widział, co się działo we wnętrzu swojego nowego przyjaciela. Nie odpowiedział mu na przykład, odpocznij sobie. Piotrze czy Szymonie, nie narzekaj. Ale nie powiedział mu, idź i pomódl się. Idź, złóż baranka na ofiarę, żeby ci się polepszyło. Nie powiedział mu, słuchaj, ja mam moc, załatwię ci ryby dla twojej rodziny, nie będziesz musiał pracować. Pan Jezus powiedział mu 3 wyrazy. Nie bój się. Jezus nie chciał, aby Piotr żył w niepewności. Chciał mu dać gwarancję, pewność, że Bóg widzi go i kocha go takim, jakim on jest. Jezus widział potencjał Piotra i był świadom, że gdy napełni go Duchem Bożym, Duchem Świętym, to Piotr wykona Boże powołanie, wykona Boży cel, niezależnie jaka była jego dotychczasowa historia. I tak się stało. Piotr stał się rybakami ludzi, rybakiem ludzi. Stał się jednym z największych apostołów. Wspaniałym bratem, który głosił Ewangelię, który przyprowadził setki, tysiące, który jest dla nas dzisiaj niesamowitym także wzorem, którego przemianę no nie sposób nie zauważyć, czytając Pismo Święte. Ślepy Bartymeusz, osoba niepełnosprawna, ślepy syn Tymeusza, jak Biblia o nim pisze. W tym funkcjonującym systemie, aby przeżyć, musiał żebrać. Całymi dniami siedział przy drodze, prosząc o środki. Czy on nie miał marzeń? Czy nie miał pragnienia bycia mężem i ojcem? Czy nie miał pragnienia tworzenia albo pracowania, zarabiania na siebie? Ale okoliczności sprawiły, nie wiemy, co to była za przyczyna i co to był za powód, że został zamknięty w swoim ciele ze swoją niepełnosprawnością. Jedyną ochroną był dla niego płaszcz, który był nie tylko jego odzieniem, ale był pewnym prawnym przyzwoleniem na to, że może żebrać przy drodze. Większość ludzi przechodziła obok niego zupełnie obojętnie. I chyba nie łudził się, że to się kiedykolwiek zmieni. Przecież dla nich jest nikim. Ale usłyszał o Jezusie. Może w tych chwilach samotności przy drodze często się modlił. Może tak jak znał, tak rozmawiał z Bogiem, tak mu zadawał pytania. A być może siedząc kiedyś u progu synagogi, słuchał, jak czytają Torę. Słyszał, że przyjdzie Mesjasz, potomek Dawida, odkupiciel. Bartymeusz może stracił nadzieję, że może coś znaczyć dla ludzi, ale nie stracił nadziei, że jego życie ma wartość przed Bogiem. Gdy usłyszał, że Jezus przychodzi gdzieś w pobliżu, zaczął krzyczeć. Jak myślicie, co robili ludzie? Nie musimy myśleć, bo mamy to napisane. Tłumili go, uciszali go, gromili go. Powiedzcie mi, jak on się czuł? Pewnie słownie mu się mocno oberwało. Nie sądzę, żeby doszło tam do jakichś rękoczynu. Nie jeden by już zrezygnował z dalszego wołania i stwierdził, no cóż, taki mój los, trzeba się poddać, po prostu tak musi być. Ale on ufał Bogu. Zdawał sobie sprawę z niedoskonałości każdego człowieka. Prawdopodobnie nie miał nawet do nich pretensji. I pomimo swojej niesprawności był ponad nimi wszystkimi. Jest to niesamowite. Zawołał jeszcze głośniej. Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jezusie, synu Dawida. On odnosił się do Jezusa nie jako do tego, który był prorokiem, który chodził na ziemię. On odnosił się jako do syna Dawida. Jako tego, który był powołany, który został posłany, który był ogłoszony. On wołał do niego jako do Mesjasza. On wołał do niego jako do Boga. Bo jedyną nadzieję, którą miał, to, że o ile ludzie o nim zapomnieli, to Bóg nigdy nie zapomina. Jezus spotkał się z nim. Wyobrażam sobie uczucia Jezusa, kiedy Bartymeusz przed nim stanął. Wiecie, wokół było totalne zamieszanie. Ale Jezus skupił się na Bartymeuszu. Wyobraźcie sobie to. Kiedy patrzy na człowieka, który po omacku być może próbuje dotykać twarzy, szat Jezusa. Patrzy na jego oczy, mdłe, ślepe, niewidzące. Myślę, że Jezus był mocno poruszony, wiedząc, jaka wiara jest w jego sercu, pomimo tych okoliczności, które przeżył. Pomimo tych sprzeciwów, pomimo tego odrzucenia, pomimo braku akceptacji. Ale był też uradowany, bo wiedział, jaką miłość, jaką łaskę i jakie dobro chce mu wyświadczyć Bóg Ojciec. Cokolwiek czynił, czynił w imieniu swojego Ojca. I uwolnił go. I przejrzał. Boże Słowo mówi, że wielbił Boga i szedł za Jezusem. Mateusz. I w Ewangelii czytamy Lewi. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza 9:9. Celnik. Człowiek, który wkomponował się w system panujący w tym kraju. Jakże odmienna jego okoliczność, jego sytuacja była w porównaniu do Bartymeusza. Bo był to człowiek z racji zawodu majętny. I chociaż wielu ludzi potępiało Mateusza i jego kolegów jako celnika, grzesznika, Jezus widział w tym człowieku skrzywdzonego człowieka. Być może Mateusz miał już dość tej pogardy ludzi, tych wymuszonych przez Rzymian agresywnych zachowań wobec czasami bardzo biednych Żydów, a on musiał respektować prawo. Był przedstawicielem prawa i musiał być skuteczny. Za to był oceniany. Nawet jeżeli to przeżywał w środku, nie mógł tego ujawnić swoim kolegom. Po prostu mu nie wypadało. Zostałby wykluczony. Dla niego to byłoby odrzucenie zupełnie społeczne. Ale Jezus nie był skupiony na stroju, który pewnie był wyśmienity Mateusza. Nie był skupiony na jego bogactwie. Nie był skupiony na jego zdolnościach, być może matematycznych, jakichś tam innych. Był skupiony na wołaniu jego serca. Na tym, co się działo w jego wnętrzu. Powiedzcie mi, który człowiek, kiedy podchodzi do niego drugi człowiek i mówi mu, pójdź za mną, zostawia wszystko i idzie za nim. Mateusz został uczniem Jezusa. Poszedł za nim bezgranicznie i Bóg zmienił niesamowicie jego życie. Podobnie było z Zacheuszem, tym razem przełożonym celników, czyli jeszcze na wyższej pozycji. Poza problemem takiej pogardy społecznej ze względu na ich zachowanie, na bogactwo, miał jeszcze inny problem. Dla niektórych ważny, mniej ważny, był niskiego wzrostu. To też powodowało, że każdy głowę trzymał nad nim nawet, co prawdopodobnie też mu troszeczkę doskwierało. I bogactwo, i pogarda, i jego wzrost trawiło prawdopodobnie jego serce. Ale to zobaczyć mógł tylko ten, który patrzy na człowieka tak, jak Bóg potrafi patrzeć na człowieka. Który potrafi czytać serce człowieka, który potrafi zaakceptować każdego człowieka niezależnie, jak go widzą inni. I tym kimś był Jezus. Kiedy pierwszy raz stanęli naprzeciwko siebie Zacheusz na drzewie sykomory nad drogą, tak? Kochani, komicznie to musiało wyglądać. Strasznie komicznie. Myślę, że jeszcze większy śmiech był w momencie, kiedy Jezus zwrócił na niego uwagę. I być może on był przez pewien okres na tyle dumny i pyszny, że się w ogóle tym nie przejmował. Ale coś jednak trawiło jego serce. Pan Jezus powiedział, dziś chcę być w twoim domu. A później wszystko się zmieniło. Jego sumienie, jego serce i ufam, że jego życie, nie tylko jego, ale także i jego kolegów. Historia cudzołożnicy. Czytamy o niej w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Nie wiemy, czy sama wybrała to zajęcie, czy była zmuszona. Tak czy inaczej dokonywała czynów, za które groziło jej w tym kraju ukamienowanie. Dla ludzi była nieczysta i odrzucona społecznie. Gotowi byli ją zabić. Choć może wśród tych ludzi byli tacy, którzy korzystali z jej usług. Jezus bardzo był przejęty tymi okolicznościami. Mamy tylko kilka wersetów, które opisują tą sytuację w Ewangelii Jana. Ale myślę, że Jezus przejęty był nienawiścią człowieka do człowieka. Gotowością oskarżania i wydawania wyroku. Gotowością odebrania życia innemu człowiekowi. W imię prawa. Był świadom, że ludzie są grzeszni. Są nieposłuszni Bogu. Nie tylko ta kobieta. Kiedy przyszedł, wiedział, co ma uczynić i dla kogo ma to uczynić. I że to dotyczy nas wszystkich. Nie ma ani jednego bez grzechu. Dlatego nie patrzył tylko na czyn tej kobiety i na jej winę, ale patrzył także na serce oskarżających ją mężczyzn. I do ich grzeszności się odwołał. Wiecie, to był niesamowity moment. Przecież on nikogo nie oskarżył. On tylko zadał pytanie. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Byli tam prawdopodobnie i kapłani, i różni inni nauczyciele, wzorzec dla całego środowiska. Nie tylko uwolnił kobietę z przekleństwa, ale w pewnym stopniu uświadomił zniewolenie grzechem wszystkich pozostałych uczestników tej okoliczności. Jednym zdaniem. Gdziekolwiek Jezus się pojawił, skupiał się na człowieku. Ratował, uwalniał, uzdrawiał, nauczał, pomagał albo tłumaczył. To nie dla idei zbawienia poszedł na krzyż, aby stworzyć religię z krzyżem w tle. Poszedł na krzyż, bo zdecydował się złożyć ofiarę z samego siebie, bo kocha nas miłością, której prawdopodobnie nie będziemy w stanie, dopóki tutaj żyjemy, w całości ogarnąć i zrozumieć, dlaczego nas kocha taką miłością. Zrobił to tylko i wyłącznie dla nas i ze względu na nas. Świadom, jak nasz niebiański tatuś w niebie tęskni za nami i pragnie z nami przeżywać całą swoją przyszłość. To była inspiracja Jezusa. To było posłannictwo Jezusa. Tu nie chodziło o stworzenie tylko i wyłącznie Kościoła, z którego jesteśmy dumni, którego po prostu szanujemy, który kochamy. Choć zbudował Kościół, którego bramy niebios nie przemogą, to nie zbudował systemu organizacji, instytucji. To zbudowali ludzie. To jest dzieło przemijające. On dał nam po prostu paszport do Królestwa Niebios, do Królestwa Bożego. Dał nam nowe serce i stworzył w nim świątynię Ducha Świętego. I to sprawia, że nasze życie się zmienia i że mamy obietnicę życia wiecznego. Mamy obietnicę życia po śmierci naszego namiotu, naszego ciała, które zostanie tutaj, w proch się rozpadnie. Ale prawdziwe nasze życie, nasz duch znajdzie się u Pana. Będzie żyło wiecznie. Będziemy mogli widzieć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy mogli widzieć ogrom i doświadczać ogrom miłości naszego niebiańskiego tatusia. Kocham Jezusa za to, co zrobił dla mnie i co zrobił dla was. Ale bardziej za to go kocham, jaki on jest wrażliwy. Jak potrafił dotrzeć do mojego życia? Jak potrafił dotrzeć do waszego życia? A każdy miał różne doświadczenia i spotkanie z Jezusem. On jest skupiony na tym, aby człowiek był wolny i był szczęśliwy. I on wie, gdzie tą wolność i to szczęście my potrafimy znaleźć. Abyśmy żyli i mogli się z nim dalej spotykać. Czy ta wrażliwość człowieka skończyła się, gdy Jezus odszedł do nieba? Zdecydowanie nie. Właśnie po to Jezus powołał swój Kościół, aby jego dzieło było kontynuowane. Czyli pierwsi uczniowie nauczał ich, pokazywał, dał im wzór, jak należy służyć człowiekowi, na czym się skupić. I przez wieki kolejni uczniowie aż do dzisiaj. I my dzisiaj jesteśmy kontynuacją dziejów apostolskich. Kontynuacją Kościoła Jezusa Chrystusa, który wykonuje tą służbę, który jest ambasadorem Jezusa tutaj na ziemi. Ten paszport otrzymaliśmy, kiedy oddaliśmy nasze życie Jezusowi. Wiele rzeczy i spraw wokół nas są ważne. Szczególnie dzisiaj tego doświadczam. Dom, mieszkanie, wychowanie, dzieci, pieniądze, ambicja, edukacja, sukces zawodowy, czy w ogóle praca. Ale nie możemy zgubić tego, na co liczy nasz Bóg. Nie możemy zapomnieć o człowieku, o potrzebie uwolnienia człowieka, uwolnienia z potępienia, uwolnienia z samooskarżenia, uwolnienia z błędów w przeszłości, których jest naprawdę dużo. Uwolnienia z nieprzebaczenia, nieprzebaczenia sobie i nieprzebaczenia drugiemu człowiekowi. I w końcu od uwolnienia z grzechu, czyli z nieposłuszeństwa, ze sprzeciwienia się Bożej woli. O Jego potrzebie zrozumienia i akceptacji. Bóg patrzy na każdego człowieka z akceptacją i ze zrozumieniem. Takie spojrzenie właśnie miał Jezus. I tego oczekuje od nas, że będziemy to kontynuowali. Ludzie wokół nas potrzebują wrażliwości Jezusa. My możemy o nią Pana Jezusa prosić, ponieważ wiemy, że On daje tym, którzy Go proszą. Daje w obfitości. Mamy obietnicę niesamowitych darów. Nawet jeżeli cała nasza osobowość stoi jakby przeciwko temu, mówimy, nie potrafimy, On ma moc nam to dać. Dziś Jezus do każdego z nas mówi, nie bój się. Mówi, nie bój się. Nie bój się drugiego człowieka. Nie bój się okoliczności. Jesteśmy, jak tutaj kiedyś wspomniałem, listem Chrystusowym. Kochani, zapieczętowani przez Jezusa Chrystusa. Dlatego z taką otwartością, z taką żywością, z taką realnością Go wielbimy, bo wiemy, że On jest przy nas. On nas zapieczętował. On napełnił nas swoim duchem. Bez Niego tak naprawdę, 15 rozdział Ewangelii Jana, nic uczynić nie możemy. Nic trwałego, bo cokolwiek uczynimy, to i tak padnie. Jesteśmy świadomi, że Bóg najpierw nas zaakceptował z naszymi błędami i grzechami, a dopiero później oczyścił i zmienił nasze życie. Myślę, że jesteśmy tego świadomi wszyscy. W niczym nie jesteśmy ważniejsi od tych ludzi, którzy jeszcze Boga nie wielbią, bo dla nich ten czas dopiero może przyjść. Przemawiające dla mnie było w tym zakresie świadectwo, które złożyła w zeszłym tygodniu siostra Halinka Wiśniewska. Przypomnijcie sobie, dotknięta widokiem człowieka bezdomnego, zupełnie obcego, zorganizowała mu obiad, posiłek, chwilową opiekę. Nie mogła go przejąć przecież całkowicie pod opiekę, ale jej wrażliwość pokazała, zatrzymała się. Była gotowa się zatrzymać, żeby to uczynić. Może nie każdy będzie miał dar w tym kierunku, ale właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wykonując wszystko, cokolwiek robimy dookoła nas, zobaczyć w drugim człowieku człowieka. Nie klienta, nie konkurenta, nie przeciwnika, ale człowieka. Z jego sercem i z jego duchem. Z jego bólem i jego pogubieniem. Jakkolwiek szczęśliwy nam się będzie wydawał. Wiecie, jako ludzie gramy. Bo po prostu chcemy pokazać się lepiej, niż faktycznie to wygląda. Chciałbym was wszystkich, łącznie ze mną, bo mnie to tak samo dotyczy, wezwać, abyśmy najpierw zaakceptowali ludzi takich, jakimi oni są, pomimo tego, że czasami to jest dla nas bolesne, a dopiero później zastanowili się, czy jesteśmy gotowi ich oceniać, wyrażać swoje poglądy na temat innych osób. Prawdopodobnie w wielu przypadkach, kiedy zdarzy się nam, że zaakceptujemy tą osobę jako osobę i powiemy to tej osobie, najpierw dowiemy się czegoś, co nas zaskoczy i co powstrzyma nas przed ocenianiem. A później mamy szansę zobaczyć, jak życie tego człowieka się zaczyna przemieniać. Niezależnie, czy ty będziesz zaangażowany w to, czy nie. Bóg ma swój plan. To są Boże sposoby na żniwo w Królestwie Niebios. Są w naszym zborze, być może pośród nas osoby, na których, jak to się kolokwialnie mówi, lachę położono kiedyś. Którzy wydawałoby się, że są już społecznie spaleni. Czy to ze względu na swoje zachowanie w rodzinie, na swoją wyrażaną agresję, czy ze względu na różnego typu nałogi, ze względu na zupełne pogubienie, czy ze względu nawet na bunt i pychę. Ale znajdowały się jednak osoby, które potrafiły przemóc się, przezwyciężyć ponad tą opinię i ocenę, która gdzieś tam może się w sercu od razu tworzyła i podejść do tej osoby i coś powiedzieć. I jesteśmy tutaj dzisiaj na tym miejscu. Także ja, który wydawałem się całkiem sprawiedliwy i uczciwy. Miałem co wyznać przed Bogiem. Być może masz na myśli kogoś, kto cię zranił. Kogo nie wyobrażasz sobie zaakceptować. Kochani, prawda jest taka, że to nie my jesteśmy sędziami, którzy dokonają ostatecznej oceny. Tylko Pan Jezus. Tylko On. A On jest pełen łaski dla każdego człowieka, dopóki Jego tchnienie jest w Jego wnętrzu. Dopóki żyje. I może się okazać, kiedy myślisz o tej osobie, że spotkasz tą osobę po drugiej stronie. Bo Bóg może w ostatnim momencie okaże mu swoją łaskę, której my znowu nie do końca zrozumiemy. Ale tak jest Boże Królestwo. Warto mieć dziś tą świadomość, myśląc i patrząc i oceniając ludzi, że kiedyś się z nimi możemy skonfrontować w tym samym miejscu, do którego my zmierzamy. Oni dzisiaj sobie nie radzą. Ale czas łaski dla każdego jest przeznaczony nie przez nas, ale przez Boga. Bóg potrzebuje, żebyśmy tych ludzi akceptowali i się o nich modlili. Modlili się i kochali nieprzyjaciół naszych. Bardzo trudne i bardzo ciężkie. Ale mówię to może dlatego, że musimy konfrontować się z tą myślą, bo mamy, każdy z nas, mamy niesamowity wpływ na otoczenie, w którym żyjemy. Mamy ten wpływ, kochani. Mając Ducha Świętego w swoim wnętrzu, mamy wpływ. I nie chodzi o to, że ktoś jest ewangelistą. Może jesteś mało elokwentny, mało mówisz, ale jesteś. Twój charakter, twoje doświadczenie. Kochani, mam zamiar przejść przez to doświadczenie, które mnie spotkało. Mam zamiar przejść z radością, wielbiąc mojego Pana i ufając, że nic nie umknęło Jego uwadze. Ufając, że każdą okoliczność On potrafi przetworzyć w dobro dla swojego Królestwa. Chciałbym być dla innych ludzi świadkiem. Może jestem dzisiaj troszkę zorany psychicznie i nie do końca może potrafię się tak cieszyć i radować. Muszę po prostu przegryźć okoliczność i decyzje, które muszę podjąć. Ale chcę stanąć naprzeciwko drugiego człowieka i mu powiedzieć, że Bóg niesamowicie jest dobry, jest łaskawy. Jest łaskawy dla mnie, jest łaskawy dla mojego domu, jest łaskawy dla każdego człowieka, którego widzę, nawet jeżeli go nie zna. Nie wiem, co czynisz na co dzień, ale mam do ciebie apel. Staram się temu podporządkować. Wszystko, co robisz, wszystko, co czynisz, niezależnie, czy jesteś w domu, bo już nie musisz pracować. Dziękuję ci za pracę, którą kiedyś wykonałeś, wykonałaś. Niezależnie, czy opiekujesz się swoimi dziećmi, czy uczysz w szkole, czy jesteś w pracy zawodowej, czy uczysz się, cokolwiek czynisz, rób to zawsze z największą pasją i w najwyższej jakości. Rób to zawsze. Niech to będzie twoja domena, niech z tego ciebie ludzie poznają, niech to zwraca uwagę otoczenia, które jest wokół ciebie. Ale ponad wszelką wartość ceń sobie każdego człowieka. Ceń sobie jego serce i jego ducha, jego duszę, jego emocje, jego przeżycia. Wiadomo, że nie wszystkim będziemy umieli się podobać. Wiadomo, że nie wszyscy będą nas słuchać. Wiadomo, że nie nad wszystkimi się skupimy. Są tacy, którzy zignorują, no i nie będziemy się nad nimi dłużej pochylać. Zostaje nam jedynie tchnienie naszego serca do Boga: Boże, zostawiam go w Twoich rękach. Być może inny apostoł się pojawi na jego drodze albo ewangelista i dotrze do niego. Szukaj pomocy w Bogu, bo sami nie damy rady. Wiecie, to jest orka. Naprawdę mamy swoje przyzwyczajenia, mamy swoje perspektywy spojrzenia na ludzi. Jest bardzo ciężko wyłączyć z naszego sposobu myślenia ocenianie okoliczności ludzi. Bardzo ciężko. To po prostu nam przychodzi z automatu. To jest mechanizm, który w nas się wytworzył. Dlatego szukaj pomocy w Bogu. Bądź wrażliwy na głos Ducha Świętego. On naprawdę żyje w tobie i chce tobie podpowiadać. Czasami może trzeba faktycznie zrobić krok do tyłu, odwrócić się, zamknąć oczy i chwilę uspokoić swoje wnętrze. A Duch Święty poprowadzi cię, co masz czynić dalej. Albo powie ci mocne słowo, które może uderzyć, albo powie ci słowo łagodności, albo da ci taką sposobność, że sam będziesz zaskoczony, że byłeś w stanie przy twoim charakterze tak się zachować. Duch Święty pragnie nam pomóc, a ufam, że Bóg nas w tym wszystkim poprowadzi. Kochani, chciałbym tak jeszcze dwa słowa powiedzieć na temat ostatniego kazania, które wygłosił nam tutaj brat Franek. Chcę wam powiedzieć, że miałem okazję z nim rozmawiać. To było o małżeństwie. Były tam pewne rzeczy niedopowiedziane. Wiem, że były osoby, szczególnie w tych relacjach damsko-męskich, mąż, żona, szczególnie po tych trudnych okolicznościach, jakim była separacja, rozwód, czy które mogły poczuć się troszkę urażone, ale uwierzcie mi, że to wszystko będzie tutaj dopowiedziane na tym miejscu. Bo rozmawiałem z Frankiem, on miał taki plan, miał taki cel. Brakło tylko czasu, żeby to dopowiedzieć. Cieszę się bardzo, że rozmawiamy na tematy czasami trudne i takie bardzo wewnętrzne. Ja też dzisiaj mówię do was o tym dlatego, że po prostu wiem, że osobiście mamy z tym problemy. Ja też mam z tym problem i zagonieni w obronie własnego ja, własnych rodzin, własnych potrzeb jesteśmy w stanie, przepraszam kolokwialnie znowu powiedzieć czasami, zgnoić człowieka. Po prostu zrobić z niego nic. Albo ocenić go. Pomimo tego, że być może kiedyś ten człowiek, może i teraz potrzebuje takiej samej pomocy, jaką my potrzebowaliśmy. I widziałem w tym słowie, które Pan Jezus powiedział. Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych moich braci. Nie wiemy, kto ostatecznie będzie jego bratem. W momencie, kiedy oni odchodzą, wtedy Bóg wie, bo my nawet możemy nie wiedzieć, czy Bóg przyjął jego oddanie, czy nie. Miejmy tą świadomość, kiedy się spotykamy z ludźmi, za każdym razem. nie za każdym razem zdamy egzamin, ale Bóg wziął sobie poprawkę i na nas, i na tych ludzi, i na te okoliczności. Bardzo wam dziękuję. Zostańcie z Bogiem. W przyszłym tygodniu pastor tutaj będzie prowadził nabożeństwo, będzie wieczerza, będą urodziny, będzie się działo. Może pochylmy jeszcze na chwilę nasze głowy. Dziękuję ci, Panie Jezu. Dziękuję ci za twoje spojrzenie, za twój wzrok, za to, że jesteś, że patrzysz na nas, że patrzysz na ludzi, że patrzysz na każdego człowieka. Dziękuję ci za ten wzór, przykład, który nam zostawiłeś. Dziękuję ci za te słowa, które, Panie, ufam, że, Panie, tak głęboko wniknęły, przeszyły nasze serca, Panie mój, że tak bardzo będziemy to przeżywać, Panie mój, że będziemy dotykać się tego, do czego nas powołałeś, Panie. Modlę się, abyśmy mogli być prawdziwym świadectwem Twoim, prawdziwymi Twoimi ambasadorami, abyśmy wykonywali to, do czego nas prawdziwie powołałeś, Panie. W tym wszystkim, w tych wszystkich relacjach, konfrontacjach z innymi ludźmi, Panie, daj nam niesamowicie mądrość i poznanie. Napełnij nas swoim duchem. Daj nam wrażliwość na Jego głos, abyśmy podporządkowali się i zaufali Tobie, Panie. A Ty wszystko dobrze uczynisz, Panie. Do Ciebie należy ostatnie zdanie. Kochamy Ciebie za to, Panie Jezu. Panie, tak bezpiecznie czujemy się w Twoich rękach, Panie, pod Twoim prowadzeniem, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Jeżeli tutaj na tej sali, Panie, jest osoba, która jeszcze Tobie nie powierzyła swojego życia, Panie, wejrzyj w jej serce. Dotknij się jej serca. Panie, niech przyjdzie jej myśl, a może i ja Tobie powierzę swoje życie. Panie, ja tak modlę się, aby przyszedł ten moment, aby przyszła ta myśl, Panie, i aby była taka potrzeba modlitwy, aby stanąć przed Tobą i powiedzieć: tylko z Tobą mogę być szczęśliwy. Tylko z Tobą mogę naprawdę żyć. Dziękujemy Tobie. Oddajemy Tobie cześć i chwałę, Panie mój. Naszym spotkaniem, naszym zgromadzeniem, naszym uwielbieniem, naszymi modlitwami. Prowadź nas. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem, kochani.